Kluczowy temat.
Łukasz Kazimierczak, kłaniam się Państwu w poniedziałek o poranku. Gościem naszej dzisiejszej kluczowej rozmowy jest profesor Stanisław Mikołajczak, szef Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Poznaniu. Ciężki rozbieg mam dzisiaj. Witam serdecznie, panie profesorze.
Również witam.
Pan podobno w domowej kwarantannie jest. Takie słuchy mnie doszły.
Nie, to nieprawda. Ja jestem w dobrowolnej kwarantannie.
A o to mi chodziło, że to jest taka dobrowolna kwarantanna, że po prostu bliscy pana wysłali, mówili pan... Panie profesorze, proszę siedzieć w domu i się nie wychylać, bo to różnie może być.
Tak.
Jak pan myśli, czy taka kwarantanna powinna być dobrowolna, czy po prostu wszyscy powinniśmy siedzieć w domu? Na przykład burmistrzowie niektórych prowincji, w Kalifornii na przykład 40 milionów mieszkańców ma pozostać w domu. Może to powinien być obowiązek?
No ja myślę, że z tych informacji, które do mnie docierają, to jednoznacznie wynika, że najlepszym, najskuteczniejszym sposobem na spłaszczenie tej epidemii jest właśnie izolowanie się ludzi od siebie. Mhm. Żeby nie było tego przepływu koronawirusa od człowieka do człowieka. I myślę, że tutaj to, co Polacy pokazują tak w skali masowej, jest dowodem na to, że potrafimy w momentach bardzo poważnego zagrożenia zachowywać się bardzo racjonalnie. Od tych łamiących te narzucone izolacje jest stosunkowo mało. Ale myślę, że obywatelskość wymaga bycia w tej chwili unikania jak najmocniej kontaktu międzyludzkich.
Czyli nie ma potrzeby wprowadzania takich administracyjnych decyzji, bo Polacy generalnie zdają egzamin. Tak można o tym powiedzieć.
Tak mi się wydaje.
To obywatele zdają egzamin, a władza, państwo? W tym momencie jak pan ocenia te decyzje, które do tej pory podjęto?
No, mogę powiedzieć, że mam tutaj pewien przegląd co najmniej od kilkudziesięciu osób z Poznania, ale także i z Polski, którzy mówią, że wielkim szczęściem Polski jest to, że w tej chwili od paru lat rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Że te rządy po prostu umożliwiają minimalizowanie kosztów tej epidemii, tego wielkiego zagrożenia dla Polski i podkreślają różne aspekty tej dobrej działalności rządu. Myślę, że warto tu spojrzeć na to z dwóch perspektyw. Jedna perspektywa taka głęboka, to znaczy, że ta zmiana stosunku do funkcjonowania państwa i do tego, jaki jest cel główny państwa, że dobrobyt wszystkich obywateli, wsparcie przez państwo także tych najsłabszych, co jest od paru lat czynione, te programy typu 500+, wsparcie emerytów i podobne, one po prostu diametralnie zmieniły sytuację, bo proszę sobie wyobrazić, że mamy sytuację, że mamy głodne dzieci, które szły do szkoły i to było zjawisko masowe. Mówiło się przecież o ponad 400 tysiącach głodnych dzieci, które pierwszy posiłek jadły w szkole. I teraz rzućmy to na taką sytuację wykupywania towarów przez część społeczeństwa, a czy ci najbiedniejsi nie mieli nawet na bieżące wyżywienie.
Panie profesorze, ja to rozumiem, ale proszę też, można sobie wyobrazić sytuację, w której, premierem jest Donald Tusk albo Ewa Kopacz, też jakieś działania byłyby podejmowane. Trudno mówić, żeby państwo niczego nie robiło w kierunku powstrzymania koronawirusa, bo na całym świecie państwo to robi.
Tak, ale też pamiętamy różne wypowiedzi, które padały z ust prominentnych polityków dzisiejszej opozycji, które lekceważyły zagrożenia, czy to powodziowe, czy sarsowe, czy jakieś fińskiej grypy, i które w zasadzie zrzucały większość działań na obywateli. Pewnie, że jakieś działania byłyby podejmowane, ale nie miałyby na tego rozmachu, tej skali i tej systematyczności.
Bo potrafi pan sobie wyobrazić właśnie taką odwróconą sytuację, jakby to miało wyglądać?
Wolę sobie tego nie wyobrażać i muszę powiedzieć, że jako Polak bardzo się cieszę z tych opinii, które się w Europie pojawiają o naszym kraju, bo to mówi się o rządzie, ale to dotyczy naszego kraju, że my w tej chwili jesteśmy stawiani za wzór. Zawsze się mówiło, Mądry Polak po szkodzie, w tej chwili okazuje się, że
pojęcie się odwraca.
Po szkodzie są Europejczycy, a Polacy przed szkodą.
Dobrze, no to porozmawiajmy na konkretnych działaniach, bo to pewnie najlepiej zweryfikować. Słyszałem taką teorię, że tak naprawdę władza wie, że polska służba zdrowia jest nie do końca wydolna. Powiedzmy, jest niewydolna, tak to nazwijmy wprost. Więc jedyne sensowne wyjście to było skłonienie ludzi do tego, żeby pozostali w domach, że po prostu nie było innego wyjścia.
Nie, to było bardzo rozsądne działanie, które wynikało z tego, co mówili rządzący specjaliści, że jeżeli jest ten wirus zupełnie nierozpoznany, a rozprzestrzenia się drogą kropelkową, rozprzestrzenia się błyskawicznie, co zresztą było widać po tym, jak ta epidemia się pojawiała i rozszerzała w innych krajach, to zastosowanie tej, takie szybkie zastosowanie tej izolacyjnej metody było bardzo skuteczne. A polska służba zdrowia rzeczywiście jest nie do końca jest, ale to jest...
Halo, halo? Panie profesorze, chyba straciliśmy kontakt.
Tak znakomicie zorganizowana służba zdrowia, jak się mówi we Włoszech, przy tej skali epidemii, która tam się pojawiła, jest również niewydolna. To samo widać wszędzie. No przecież jeżeli państwa Unii Europejskiej, te czołowe jak Francja i Niemcy, blokują sprzedaż najbardziej podstawowych elementów walki z koronawirusem, że nie wolno ich poza ich państwa wysyłać, pokazuje na to, że ich zapasy również były bardzo ograniczone, że postanowili złamać zasadę wspólnego rynku europejskiego, która była dotąd świętością.
Panie profesorze, z sondażów różnych wynika, że Polacy gremialnie popierają to, że zostały zamknięte galerie handlowe, lokale gastronomiczne. Ponad 90% Polaków, a jednocześnie ponad połowa uważa, że stan epidemiczny został ogłoszony zbyt późno.
No, to nie mnie to jest oceniać, od tego są fachowcy. Ja myślę, że ten stan epidemiczny, on tutaj w pewnych szczegółach doprecyzował pewne działania, pewne możliwości, które rządowi trochę wyostrzył te zasady izolacyjne, a także dał możliwości na poziomie Ministerstwa Zdrowia i wojewodów działań doraźnych, że z możliwością przerzucania także pracowników służby zdrowia w najbardziej zagrożone momenty i wyostrzył obowiązki obywateli i kary, które mogą podlegać za nieprzestrzeganie przepisów, które ten stan wprowadza.
Dzisiaj zbiera się Rada Gabinetowa, także prezydent Andrzej Duda będzie rozmawiał z opozycją na temat propozycji tak zwanej tarczy antykryzysowej. No i tak, rząd mówi, że to jest ponad 212 miliardów złotych. Opozycja mówi, że tak naprawdę tych pieniędzy realnych to jest około 60 miliardów. Reszta to jest taka efemeryczna forma gwarancji, ewentualnego wsparcia w sytuacji, gdyby... No i teza jest taka, opozycji oczywiście, bo teraz będę mówić jej głosem, że ta tarcza jest tak naprawdę tarczą z tektury, z papieru, nie jest taka, jak ją przedstawia rząd.
Ja myślę, że opozycja, która myśli interesem kraju, powinna zawiesić swoje wilcze prawo opozycji do krytykowania totalnego wszystkiego, co robi rząd i skupienia się na tym, żeby rządowi pomagać. Zresztą tak naprawdę to opozycja, a zwłaszcza opozycyjne media, bardzo doceniają i oceniają pozytywnie to, co robi rząd, tylko nie mówią tego wprost. Ale mówią, można to odczytać ze zmiany sposobu traktowania rządu. Już się w tej chwili nie mówi o rządzie PiS-u, tylko mówi się o rządzie, normalnie o rządzie. Bo mówienie rząd PiS-u to jest podkreślanie, że ten rząd PiS-u robi tyle dobrego w tej chwili dla Polski i Polaków.
Panie
to jest
profesorze,
bardzo, bardzo, bardzo charakterystyczna zmiana tonacji.
A w szczegółach tej propozycji tarczy antykryzysowej jest pan zadowolony? Bo znów posłuszę się głosem opozycji, która mówi na przykład, że nie powinno być tylko 3-miesięcznego zawieszenia składki ZUS-u, jak teraz proponuje w swojej propozycji, kiedy dodatkowej prezydent Andrzej Duda, ale na przykład w ogóle odstąpienie od ZUS-u, PIT-u, CIT-u na najbliższe 3 miesiące, może nawet pół roku, zmuszenie banków do tego, żeby umorzyły, czy zawiesiły na 6 miesięcy kredyty. Dużo jest tych tych propozycji. Zerowe kredyty dla mikroprzedsiębiorców. Opozycja sypie tym jak z rękawa, no bo jest w wygodnej pozycji, no bo może w tym momencie to obiecać.
Może, tym bardziej, że ona na poparcie tych swoich proponowanych rozwiązań nie podaje żadnych wyliczeń, a rząd dysponuje ograniczonymi środkami pieniężnymi, które pochodzą z rozwoju, z działalności ekonomicznej kraju, która jest zawieszona. Więc rząd nie ma worka z pieniędzy, do którego może sięgać, dlatego proponuje takie wydatki, które są realne, które polska gospodarka jest w stanie udźwignąć. I to jest pierwsze stwierdzenie. A drugie, że te działania, które zostały zaproponowane, są zaproponowane na początkowy okres. To nie jest wszystko, co rząd może zrobić. To jest to, co rząd proponuje zrobić natychmiast, żeby po prostu uratować to, co jest najważniejsze. Najpierw życie ludzkie, bo tak nie jest priorytet, a po drugie uratować miejsca pracy, że jak to zagrożenie epidemią minie, żeby gospodarka mogła ruszyć, żeby ludzie mieli dochody i żeby gospodarka miała dochody z pracy przedsiębiorstw, które podejmą tę pracę w sposób naturalny, a nie poupadają. I tak trzeba patrzeć na te dzisiejsze działania rządu. Początek i jak zapowiadane elastyczne dalsze kroki. No, a że opozycja próbuje to wykorzystywać, no, wszak kampania wyborcza trwa.
No trwa, nie została zawieszona. Opozycja mówi, że nie powinno być tych wyborów, że kampania powinna jest nierówna. Prezydent Andrzej Duda się pokazuje publicznie, jeździ, a opozycja nie może tego robić. W związku z tym nie ma możliwości prowadzenia normalnej kampanii wyborczej. No i wnioskuje o przesunięcie wyborów. Panie profesorze.
Ja myślę, że kampania wyborcza przeszła tylko ze spotkań bezpośrednich, przeniosła się w internet i ona w dalszym ciągu trwa. Teraz proszę sobie wyobrazić, że prezydent przestaje być aktywny. No to wtedy dopiero by się działo, że się nie sprawdza, że stracił moralne prawo do kandydowania na kolejny raz na prezydenta. Myślę, że to, co robi prezydent, można teraz w tej chwili można powiedzieć, że bardzo zgodne, idealne współpracy z rządem, to jest naprawdę optimum tego, co można w trudnej bardzo sytuacji, nieznanej sytuacji, która zaskoczyła nie tylko Polskę, cały świat. Polska na tle porównawczym wypada znakomicie.
Panie profesorze, no może tak naprawdę te wybory w tej chwili nikomu do końca nie są w głowie. Może po prostu mamy tak ważne sprawy, że powinniśmy rzeczywiście je przełożyć. 70% ponad Polaków uważa, że te majowe wybory powinny odbyć się w terminie późniejszym. To ostatnie już moje pytanie dzisiaj. Krótko bardzo.
Tak, ja myślę, że ta decyzja zapadnie w najbliższym czasie i chyba ona będzie taka, że te wybory się przełoży, tylko że muszą być spełnione warunki konstytucyjne. Sytuacja w Polsce musi tak się rozwinąć, że zaistnieją konstytucyjne warunki do wprowadzenia stanu zagrożenia.
W tej chwili pan tego nie widzi?
W tej chwili wydaje mi się, że to Tu by trzeba przeprowadzić analizę polityczną. Jeżeli by się w tej chwili podjęło decyzję o wyborach, to byłby to sygnał do społeczeństwa. Przewidujemy bardzo dramatyczny rozwój sytuacji w Polsce. I myślę, że politycy chcą tego wrażenia uniknąć, bo najgorsze, co może spotkać społeczeństwo, to jest wytworzenie stanu paniki, a ta panika byłaby słaby od strony rządu.
Panie profesorze, bardzo krótko, jak pan spędza czas na kwarantannie? Lektura?
Proszę?
Jak pan spędza czas na kwarantannie? Bardzo.
Oj, czytam. Rzeczywiście tak, w tej chwili nawet mogę powiedzieć, że czytam książkę Europa, najpiękniejsza opowieść pana Marcina Libickiego. Naprawdę świetna synteza dziejów Europy
i polecamy w takim razie.
Polecamy, bardzo polecam tę książkę.
To miłej lektury. Życzę dużo zdrowia. Profesor Stanisław Mikołajczyk, szef Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Poznaniu, gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Kluczowy temat.